Usłysz nasze głosy.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu, kiedy w sposób szczególny interesujemy się tym tematem. Oczywiście ważne jest, aby tę świadomość budować przez cały rok, bo przecież dzieci i dorośli ze spektrum autyzmu są obecni w naszym otoczeniu. Zapraszam zatem do placówek prowadzonych w Rzeszowie przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przy ulicy Emilii Plater w Rzeszowie znajdują się Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnia Wczesnego Wspomagania i Rozwoju oraz Przedszkole Niezapominajka. Jest to bezpłatne przedszkole o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Oddaję głos dyrektorowi kompleksu Wacławowi Ciwińskiemu. Zacznijmy od naszej, społeczeństwa, świadomości na temat autyzmu.
Świadomość jest na pewno wiele, wiele większa niż ileś tam lat temu. Wszystko to idzie do przodu, jest też duża sieć pomocy, jest też wczesna interwencja, są przedszkola specjalistyczne, na przykład takie jak nasze, jak przedszkole Niezapominajka. No ale ta świadomość dalej jest, myślę, że jeszcze mała, jest jeszcze bardzo tutaj rzeczy dużo do zrobienia. Też no, coraz więcej pojawia się jakichś takich, nie wiem, raportów dotyczących, jak sobie te osoby radzą na przykład w życiu dorosłym. No i te raporty, one jeszcze nie są tak do końca miarodajne, bo też ta diagnoza tego autyzmu, no to skala tam ostatnich lat, ale też pokazują, że osoby ze spektrum no jednak są izolowane. Mają trudność ze znalezieniem pracy, mają trudność w kontaktach społecznych, ich zachowania też są odbierane no jeszcze w sposób niewłaściwy. Także to złe wychowanie, złe zachowanie, że to jest zależne od nich, a tak nie jest.
Czyli cały czas społeczeństwo ma tutaj lekcję do odrobienia.
No tak, myślę, że wszyscy mamy coś do odrobienia, żeby ta świadomość była większa, żebyśmy byli bardziej rozumiejący te osoby, żebyśmy byli bardziej tolerancyjni, otwarci, no i się tego nie bali, tak? Bo to myślę, że to w większości to z jakichś naszych lęków, no i często też z niewiedzy to wszystko wynika.
A przecież nie ma się czego bać.
A broń Boże, zapewniam, że nie ma. Dzieci są no, świetne. Zresztą za chwilę tutaj specjaliści też się wypowiedzą, którzy pracują. Też powiedzą, że ta praca na pewno może dawać dużo satysfakcji. Aczkolwiek czasami te sukcesy, ten progres jest może mniej widoczny, nie jest taki szybki, ale jest. Nie ma się czego bać.
Nazywam się Paula Jedziniak, jestem logopedą.
Co powinno zaniepokoić rodziców, którzy przecież obserwują swoje dziecko? Jakie takie symptomy, w cudzysłowie, nieprawidłowego rozwoju?
Tych symptomów jest sporo i należy pamiętać, że sam symptom nie jest diagnozą postawioną, że on ma nam zapalić tylko taką lampkę, że powinniśmy się zastanowić, czy gdzieś z tym dzieckiem się udać. Bo nawet te najmniejsze dzieci, jeżeli w pierwszych miesiącach swojego życia nie nawiązują już kontaktu wzrokowego, nie mają potrzeby tej bliskości, często się zdarza, że rodzice przychodzą i mówią, że moje dziecko nie chce się do mnie przytulać, że mama czy tata czują się tacy odrzuceni przez to dziecko. Też ten kontakt wzrokowy nie jest taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, że to dziecko faktem patrzy, ale to nie jest taki kontakt, że ono patrzy i widzimy jakąś relację, która się między nami tworzy. Do tego dzieci ze spektrum często nie mają takiego zainteresowania otoczeniem i ludźmi, którzy są wokół nich. Raczej wybierają sobie specyficzne dla siebie zabawki, na przykład, które są kuliste, albo ulubiony kolor. I wszystko wokół nich musi być na przykład niebieskie, bo tylko to akceptują. Też należy pamiętać, że jeżeli dziecko do 12 miesiąca życia nie reaguje na swoje imię, nie pokazuje palcem, to też powinniśmy się zastanowić, czy gdzieś się udać. Bo ja wiem, że może gest wskazywania palcem może się wydać dla kogoś jakiś taki śmieszny, ale należy pamiętać, że ten gest powoduje początek komunikacji. Dziecko za pomocą tego palca, tego gestu, komunikuje swoje potrzeby, że ono chce to, że to jest teraz w obrębie jego zainteresowania. Też później, jeżeli mamy już 14 miesiąc życia i dziecko nie ma już takich podstawowych gestów jak papa, cześć, to też powinno nas już gdzieś tam zaniepokoić. Nawet jeżeli jest już dziecko starsze i nie ma takich zabaw na niby, czyli nie udaje, że karmi lalkę, misia, nie karmi rodziców, to też już jest jakiś tam objaw, że powinniśmy się gdzieś udać i zdiagnozować dziecko. Jeżeli coś rodziców niepokoi, no to pierwszym lekarzem kontaktu jest oczywiście pediatra. Pediatra powinien skierować ich gdzieś dalej, do neurologa, do psychiatry, żeby ta diagnoza została pogłębiona. Kolejną taką ścieżką to będą specjaliści, logopedzi, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że autyzm nie diagnozuje tylko jedna osoba, tylko należy udać się do poradni, która za pomocą odpowiednich testów postawi diagnozę i będzie ona trafna, bo to jest ważne, żeby rodzic i dziecko wiedzieli, z czym się borykają.
Myślę, że wielu rodziców może tu mieć takie obawy, że będzie musiało na przykład biegać po całym mieście do różnych specjalistów. Pani mówi o poradni.
Tak, może to być takie trochę kłopotliwe na pierwszy rzut, bo faktycznie jest dużo tych specjalistów. Ale pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest dobro tego dziecka. Im dziecko jest mniejsze, tym więcej chłonie tych wiadomości. Jeżeli tutaj będzie pracować intensywnie, to później w przyszłości będzie to procentować. I też bardzo często te dzieci potrzebują takiej regulacji, czy to za pomocą integracji sensorycznej, czy też komunikacji, nad czym pracują logopedzi, i później w przyszłości będą łatwiej funkcjonowały.
Proszę opowiedzieć o swojej pracy, o jej blaskach, ale też przypuszczam trudnościach.
Ja jestem logopedą, więc pracuję przede wszystkim na komunikacji z dziećmi. Każde dziecko z zaburzeniem autyzmu jest inne i o tym trzeba pamiętać. Niektóre potrzebują wsparcia tej alternatywnej komunikacji, czy to za pomocą PEX-ów, czyli takich specjalnych obrazków, czy za pomocą mówika, gdzie wtedy jak klikają, to ten dźwięk jest wydobywany za pomocą technologii. Ale są też dzieci, które już mówią i trzeba ich tylko wspomóc.
Czyli dziecko, które nie mówi, nie jest skazane na to, że nie będzie zrozumiane, prawda? Tu są bardzo różne narzędzia i metody, żeby wspomóc.
Tak, dokładnie. Należy pamiętać o tym, że każdy człowiek, nie tylko dziecko, potrzebuje być zrozumiane, bo jeżeli ono nie będzie zrozumiane, nie będzie miało tej komunikacji, to będzie narastać w nim frustracja, że nie potrafi się dogadać. Więc my dajemy tym dzieciom możliwość tej alternatywnej komunikacji, żeby one były zrozumiane przez najbliższe otoczenie i potrafiły zakomunikować to, co jest dla nich teraz w tym momencie ważne. Później ta komunikacja rozwija się i te dzieci często nabywają jakąś mowę i porozumiewają się już tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc tutaj jest ogrom pracy i rodziców w domu, i dziecka przede wszystkim, bo terapeuta jest tylko wsparciem. On nie jest tym rodzicem ani z dzieckiem 24/7. On ma pokierować rodzicem, jak pracować z własnym dzieckiem, żeby ta praca procentowała.
I też, żeby dziecko było zrozumiane nie tylko w domu, w najbliższym otoczeniu, ale też szerzej, bo rodzice pewnie mówią, ja swoje dziecko rozumiem i mi to wystarczy, ale to właśnie nie wystarczy.
Tak, to jest prawda, że dziecko w domu jest zrozumiane, bo ono coś pokaże, rodzic weźmie go na ręce. No czasami jednak musimy udać, że nie rozumiemy tego dziecka, żeby ta komunikacja szła do przodu, żeby to dziecko wiedziało, że jak sięgnie po ten obrazek, jak dotknie tej ikony, to wtedy będzie potrafiło się skomunikować z szerszym otoczeniem.
Angelika Broda, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z autyzmem, wicedyrektor niepublicznego przedszkola Nie Zapominajka w Rzeszowie. Przedszkole Nie Zapominajka jest przedszkolem o charakterze terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną i co ważne, jest to przedszkole bezpłatne. Jest to dość specyficzny rodzaj przedszkola, jeśli można to tak nazwać. W przedszkolu jest 34 dzieci, a pracuje 25 specjalistów. Grup jest w przedszkolu 8, w każdej grupie jest nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog lub psycholog i logopeda. I czwórka dzieci w grupie, więc praca w przedszkolu jest bardzo zindywidualizowana. Praktycznie przez większość czasu jest to praca jeden na jeden.
Jak wygląda taki typowy dzień w przedszkolu? Co dzieci robią?
Do godziny 8.30 przychodzą dzieci do przedszkola. Później między 8.30 a 9.30 jest śniadanie i w grupach terapeutycznych powitanie. Powitanie, czyli jaka jest pogoda, ile mają dzieci w grupie, jaki jest dzień tygodnia, więc podstawowe takie rzeczy. To jest do godziny 9.30, od 9.30 do około godziny 11.00 jest praca terapeutyczna w grupach, czyli ze specjalistami, albo z nauczycielem wychowania przedszkolnego, albo z pedagogiem, albo z psychologiem, albo z logopedą. Później, jak to w przedszkolu, jest spacer, więc wyjście na zewnątrz, zajęcia ruchowe po powrocie, a o godzinie 12 jest obiad. Po obiedzie to nie koniec zajęć terapeutycznych, tylko rozpoczynają się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia w ramach NFZ z kolejnymi specjalistami, tak aby te umiejętności u dzieci były generalizowane w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu.
Opowiedzmy, jak można dostać się tutaj do przedszkola? Czy jest z tym problem? Czy są kolejki? Czy macie Państwo miejsce?
Kolejki są, jak przystało na dobre przedszkole. Od czego zacząć? Trzeba iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej i zdobyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oczywiście wcześniej do lekarza, jeżeli wystawi taką diagnozę. Jak dziecko otrzymuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to może się do nas zapisać. Trzeba to oczywiście zrobić stosunkowo wcześnie, jak tylko rozpoczynamy zapisy, więc trzeba się ustawić w kolejkę, tak żeby to miejsce na wrzesień zdobyć. Aktualnie mamy 10 dzieci oczekujących w kolejce. Ile będziemy mogli przyjąć, to będziemy wiedzieć dopiero końcem roku, ile od nas dzieci odejdzie.
Dzieci kończą przedszkole i co później z nimi się dzieje?
Trafiają do szkół ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych.
Nazywam się Magdalena Twaruk, jestem psychologiem. Ja tutaj się zajmuję terapią. Terapia psychologiczna oczywiście zależy od poziomu funkcjonowania dziecka. Na samym początku, jeśli to są dzieci nisko funkcjonujące, to głównie skupiamy się na takich bazowych umiejętnościach. To znaczy gest wskazywania, kontakt wzrokowy, naśladowanie. To są umiejętności, na których później dalsze wszystkie umiejętności dziecka, takie jak mowa, komunikacja, interakcje społeczne, będą bazować na tych podstawowych umiejętnościach. Jeśli to są dzieci wyżej funkcjonujące, ale też u dzieci niżej funkcjonujących też to ma znaczenie, bo dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często nie wiedzą, w jaki sposób wyrażać emocje, więc robią to nieadekwatnie przez na przykład zachowania trudne, agresywne, autoagresywne, to na przykład właśnie uderzanie głową w ścianę, uderzanie ręką, rzucanie przedmiotami. Dlatego moim zadaniem jako psychologa, ale też ze wsparciem innych terapeutów jest to, aby tym dzieciom pokazać inne, bardziej konstruktywne metody wyrażania tych emocji.
A jaki jest początek, na przykład to pierwsze Pani spotkanie z takim młodym człowiekiem tutaj, jak ono wygląda?
Na początku zawsze zaczyna się od obserwacji. Bo tak, jeśli dziecko zostanie przyjęte do przedszkola i ja jako psycholog mam z nim pracować, to najpierw zapoznaję się z dokumentami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli z orzeczeniem. Tam są opisane właśnie umiejętności dziecka. No i na początku jest obserwacja, żeby się zorientować, jakie umiejętności dziecko posiada i co będzie potrzebne w dalszej terapii.
Czyli obserwacja, tu chodzi o to, jak dziecko się zachowuje w grupie, tak?
Tak. Jak dziecko się zachowuje w grupie, czy dziecko potrafi komunikować swoje potrzeby, jakie dziecko ma umiejętności, na jakim poziomie funkcjonowania jest poznawczego, społecznego, emocjonalnego, ruchowego. Później wraz z innymi specjalistami piszemy wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. Tam są zawarte wszystkie sfery dziecka, mocne i słabe strony, obszary, na które należy zwrócić największą uwagę i pod które trzeba ustalić dalszą drogę terapeutyczną oraz indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny. Tam są zawarte cele do pracy i według tych celów dalsza terapia jest prowadzona.
A proszę powiedzieć, czy Pani też ma kontakt z rodzicami dzieci?
Tak, ja mam kontakt z rodzicami dzieci codziennie, jak każdy specjalista, ale też ja jako psycholog udzielam często wsparcia, bo jeżeli dziecko otrzymuje diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, to dla rodzica jest to często bardzo trudna sytuacja. Nie potrafi się z tym pogodzić, też wielu rodziców tak naprawdę nie rozumie, co to znaczy ta diagnoza, więc moim zadaniem jako psychologa jest udzielić mu wsparcia, wytłumaczyć i też udzielać wskazówek do pracy terapeutycznej w domu.
Jak rodzice reagują? Oczywiście, że każdy rodzic pewnie reaguje inaczej, ale czy Pani czuje, że Pani wsparcie jest potrzebne?
Myślę, że tak, w większości sytuacji tak, bo właśnie często jest taka reakcja, że jak to ja mam dziecko z autyzmem i co dalej? Rodzicom się wydaje, że oni sobie nie poradzą.
Że świat się skończył, tak?
Tak, dokładnie. Że świat się skończył, że oni sobie nie poradzą. Też jest duży taki lęk, jak dziecko zostanie przez społeczeństwo odebrane, prawda?
Czyli co ludzie powiedzą?
Tak, co ludzie powiedzą, czy będzie wykluczane w przedszkolu, jak to będzie w przedszkole ogólnodostępne na przykład, później w szkole. I też jest właśnie często taki lęk, że ta łatka będzie za tym dzieckiem cały czas szła i że nie będzie postrzegane przez to, jakie to dziecko jest, tylko przez diagnozę.
I co Pani wtedy mówi? Wtedy, kiedy rodzice myślą o tym, co będzie za ten czas jakiś?
Ważne jest właśnie, żeby tłumaczyć, że dziecko jakby nie jest diagnozą, oddzielić diagnozę od dziecka. Dziecko z autyzmem też jest dzieckiem i jakby też ma dużo wartościowych zachowań. Niektóre rzeczy przyjmuje do siebie bardziej, jest bardziej też wrażliwe, więcej czasu mu trzeba i uwagi poświęcać, ale jest to dziecko, które również jest w stanie dobrze funkcjonować. No i głównie potrzebuje tej miłości, wsparcia na każdym etapie.
Dzień dobry, mam na imię Krzysztof Wątorek, jestem fizjoterapeutą. Trafiłem tutaj w zeszłym roku. Wcześniej pracowałem z młodzieżą niepełnosprawną, ale dorosłą. Natomiast teraz od zeszłego roku pracuję tutaj. Moim marzeniem zawsze było pracować z dziećmi.
To zmiana diametralna.
Tak, zmiana diametralna, ale u mnie w życiu też osobistym się wiele pozmieniało. Mam swoje dzieci i zdecydowałem się już na konkretnie iście tą ścieżką.
Jak panu jest na tej ścieżce? Jak panu się tu pracuje?
Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że spełniam się w tym. Nie przychodzę tutaj absolutnie za karę, ale z przyjemnością i z uśmiechem na twarzy każdego dnia.
To jak ten dzień taki typowy u pana tutaj wygląda? Czy jest w ogóle taki typowy dzień? Czy każdy jest inny?
Nie, zdecydowanie. Każdy jest dzień inny i przynosi coś innego, coś nowego, zaskakującego często. Rozpoczynam pracę przykładowo rano i mam pacjentów. Dużo dzieci jest z orzeczeniem autyzmu bądź spektrum autyzmu. No i rozpoczynamy pracę fizjoterapeutyczną. Oprócz takich typowych rzeczy z rehabilitacji, musimy wprowadzać dużo różnych form zabaw i gier, żeby zainteresować naszych małych pacjentów. Oprócz tego dzieciaki z autyzmem często mają problemy z integracją sensoryczną, co jest bardzo ważne. Jest to, najprościej mówiąc, zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i własnego ciała. Dostarczamy dzieciom różnych bodźców dotykowych, słuchowych. Pozwalamy im, żeby regulować ich wrażliwość na bodźce. Często dzieci z autyzmem mają zaburzoną integrację sensoryczną. Objawia się ona najczęściej przez albo nadwrażliwość na bodźce, bądź zbyt małą wrażliwość, problemy z równowagą i koordynacją, agresją i problemami emocjonalnymi w różnych sytuacjach, nadruchliwością bądź wzmożoną ruchliwością, opóźnieniem w rozwoju zdolności ruchowych, no i często wybrednością pokarmową.
Jak panu udaje się trafić do konkretnego dziecka? Bo przecież każde jest inne.
Każdy jest inny i tak naprawdę dla każdego dziecka potrzebujemy zupełnie czegoś innego. Dlatego staramy.
Nie ma jednego scenariusza dla wszystkich dzieci.
Nie ma, zdecydowanie nie ma. Każde dziecko jest indywidualne i do każdego musimy my podejść indywidualnie i profesjonalnie, pozwalając na zaspokojenie danych potrzeb sensorycznych temu dziecku.
Czyli z jednej strony jest to wasza ogromna praca, ale z drugiej strony pewnie jest to też takie ekscytujące, prawda?
Jest, zdecydowanie jest, a najbardziej wtedy, kiedy widzimy efekty naszej pracy.
Bo one są przecież.
Są. Czasami trzeba troszkę dłużej poczekać, czasami są bardzo szybko, ale zawsze udaje się osiągnąć dany cel.
Na przykład jakie to mogą być efekty?
Odwrażliwienie dziecka na bodźce dotykowe, czyli dziecko daje nam dotykać się, przytulać. Odwrażliwienie na przykład słuchowe. Często dzieciaki nie lubią słuchać głośnej muzyki, zatykają uszy, krzyczą wtedy. A my to staramy się w taki sposób stymulować, żeby dziecko się przyzwyczajało i pozwalało później znajdować się i odnajdywać w takim środowisku.
Jest sens, prawda, w tej pracy?
Jest sens.
Idziemy na przedstawienie do naszego przedszkola. No, przedszkola, które się rozrosło, bo 10 czy 11 lat temu jak powstawało, to było 8 dzieci, dwie grupy. Teraz tych grup mamy zdecydowanie więcej, bo mamy 34 dzieci, więc no, duży rozwój.
Czy trudno, panie dyrektorze, dotrzeć do rodziców, zachęcić ich do tego, żeby tutaj skierowali swoje dzieci?
To znaczy, no od 2-3 lat to jakoś nie mamy z tym problemu. Rodzice do nas trafiają, chcą się dostać, składają tutaj dokumenty, żeby ich dzieci były przyjęte.
Że wasza praca o was świadczy, prawda?
No myślę, że tak, że wysoki poziom terapii, taka otwartość, no i też doświadczenie, tak, które cały czas zdobywamy i cały czas się kształcimy, uczymy.
Mikołaj, zaraz będziemy zaczynać, prawda? sadzie. Że śmieci i mrozy będą w sadzie. Codziennie naprawdę tak być nie może. Zima już na zawsze niedobrze. Oj, bardzo niedobrze.
Co z opalaniem? Pływasz w Bałtyku? Co z rowerami i zabawą na placyku? Kontrolne aspekty, proszę zauważyć, co z jedzeniem lodu, z lezeniem na plaży. Zima jest biała, a wiosną jest kolorowa. I choć zima jest piękna, to co za dużo, to jest zdrowo.
Biała, co mróz srogi mocno trzyma. Wczoraj śniegu nasypałam, wodę w rzece zamroziłam, cały staw lodem pokryłam.
Deszcz już śniegu i mrozu mamy, przez co na wiosnę czekamy.
Witam serdecznie, mam na imię Angelika, jestem mamą Igorka, który uczęszcza do przedszkola Niezapominajka w Rzeszowie na ulicy Emilii Plater 7. Trafiliśmy tutaj bardzo przypadkiem, tak naprawdę. Byliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i tam właśnie nam pani poleciła to miejsce, żebyśmy się tutaj udali, ze względu na to, że jest bardzo fajna opieka nad dziećmi, że nauczyciele przekazują wszystkie informacje z dnia na dzień, jak dziecko pracowało, jakie zrobiło postępy i ewentualnie nad czym moglibyśmy pracować jako rodzice w domu. Uznaliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł i faktycznie tutaj przyszliśmy na rozmowę. Udało nam się tutaj dostać i jesteśmy do dziś.
Ile Igor wtedy miał lat?
Igorek wtedy miał 2,5 roku. Malutki był, tak naprawdę powinien zacząć nauczanie, że tak powiem terapię, od 3 roku życia, ale się nam udało troszeczkę wcześniej i faktycznie jesteśmy bardzo zadowoleni. Opieka jest prześwietna, nauczyciele są super, mają świetne podejście do dzieci.
Co dla pani jest szczególnie ważne tutaj? Też tak patrząc z perspektywy Igora, na czym on najbardziej korzysta i co jemu jest najbardziej potrzebne?
Wydaje mi się, że najwięcej korzysta na tym, że jest między dziećmi, z rówieśnikami, że faktycznie ma kontakt z różnymi ludźmi. Tutaj panie też jakby pozwalają na to, żeby osoby z zewnątrz przyszły, żeby pokazały coś nowego, zabierają dzieci na różne wycieczki i uczą takiego życia ze społeczeństwem. Nie są te dzieci ukrywane w żaden sposób, tylko faktycznie gdzieś jest im przekazywana ta wiedza i pokazywany świat. Także to jest mega super, tak mi się wydaje, bo jednak nasze dzieci mają duży problem z tym, żeby poznać świat, żeby go zrozumieć i żeby nawiązać nowe znajomości. No wiadomo, mają problem z emocjami, tak? Z rozróżnieniem takich rzeczy i to jest super tutaj w przedszkolu.
Tak, no bo ten świat prędzej czy później dzieci i tak poznają, prawda? I tak znajdą się w tym świecie, a tutaj jest to robione w taki bezpieczny sposób, jak rozumiem, tak?
Tak, dokładnie tak. Jest to w bardzo bezpieczny sposób, nie jest to takie nachalne, a jednak jest przekazana ta wiedza, jest to pokazane i dzieci mogą na swój sposób, w swoim rytmie tak naprawdę to zrozumieć i poznać.
Ale widzę, że pani też się tutaj angażuje w życie przedszkola.
Staram się. Nie jest zbyt często, ale staram się. W zeszłym roku mieliśmy świetne przedstawienie dla dzieci. Rodzice właśnie wystawili na Dzień Dziecka. Myślę, że w tym roku też to powtórzymy.
Także pani grała rolę jakąś?
Tak, grałam mamę czerwonego kapturka.
O, wow, poważna sprawa.
Tak, bardzo poważna. Myślę, że to jest też taka fajna odskocznia dla rodziców. Rodzice mogą się dzięki temu zintegrować i faktycznie dzieci mają z tego wielką frajdę, że mogą zobaczyć swoich rodziców na scenie, którzy się wygłupiają dla nich i mogą się pokazać zupełnie z innej strony rodzica, który jest takim przyjacielem, kolegą i że faktycznie mogą się z nami bawić.
Z tego, co zauważyłam, to tutaj w przedszkolu Niezapominajka jest bardzo tak kolorowo i bardzo radośnie. Tu jest bardzo dużo uśmiechu. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie to jest przyjazne miejsce.
Wydaje mi się, że nie każdy jest tego świadomy. Faktycznie jest tu bardzo kolorowo, jest tu przyjaźnie. Myślę, że dzieci się tutaj świetnie czują. Wydaje mi się, że osoby z zewnątrz mogą myśleć, że takie przedszkola czy takie placówki są smutne, że te dzieci na przykład, nie wiem, tutaj płaczą, nie mają żadnych zajęć, nie ma kolorów.
Że takie szpitalne trochę
tak,
są.
Tak, dokładnie tak, że to jest takie szpitalne, a tutaj jest faktycznie przyjemnie. To jest jak w każdym innym przedszkolu, jak w każdej innej placówce, jest przepięknie, kolorowo i faktycznie nauczyciele tutaj dają z siebie wszystko, często, gęsto, po godzinach naprawdę siedzą, przygotowują tutaj przeróżne dekoracje czy jakieś pomoce naukowe, żeby dla dzieci było to przyjemne, żeby mogli się uczyć w przyjemny sposób, a nie tylko tak naprawdę z kartki i zeszytu, tak?
Czyli po prostu jest to też duża korzyść dla dziecka, prawda? To jest ważne, żeby dziecko trafiło w odpowiednie miejsce, szczególnie dziecko ze spektrum autyzmu.
Dokładnie tak, to jest bardzo ważne. Rodzice powinni jakby zwrócić na to uwagę, że dzieci trafiając do takiej placówki, gdzie faktycznie terapeuci są dla nich, jeżeli nauczyciel czy terapeuta jest otwartą osobą i w pewnym stopniu pozna już dane dziecko, to też nasze dzieci się tutaj zupełnie inaczej czują. I wszelkiego rodzaju takie pomoce naukowe, przedstawienia, tak jak mamy dzisiaj, to jest wielki plus dla naszych dzieci i bardzo optymistycznie patrzymy właśnie w ten sposób na świat, ze względu na to, że nasze dzieci nie są odrzucane. Są tutaj traktowane jak normalne dzieci i nie są jakby oceniane po tym, jak one się zachowują, czy one mówią głośniej, czy mówią ciszej, czy płaczą. Każdy w swoim tempie po prostu tutaj się odnajduje i znajduje swoje miejsce.
I patrzy Pani z takim optymizmem na przyszłość Igora, po tym jak już opuści przedszkole, czy na razie Pani się nad tym nie zastanawia?
No wiadomo, zawsze jest to gdzieś z tyłu głowy i jednak trzeba myśleć o tym, jak sobie dziecko poradzi w dalszym świecie, bo wiadomo, przedszkole takie specjalne jest zupełnie inne niż dalsza szkoła. No jakby no ciężko jeszcze znaleźć dobrą szkołę tutaj na naszym terenie, ale wierzę, że jak wyjdzie stąd, na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany i na pewno da sobie radę. I my jako rodzice też będziemy bardziej spokojni i będziemy wspierać go naprawdę w każdej sytuacji. Wiemy, że będą trudności, bo to jest nieuniknione. Także myślę, że będzie przygotowany na przyszłość zdecydowanie.
Odwiedziłam placówki prowadzone przez Rzeszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ulicy Emilii Plater. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Usłysz nasze głosy.